Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chce, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mi, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by napisać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Właśnie. Pierwsza rzecz, jaka mogę powiedzieć, takie głębokie pytanie, dlaczego żona nie jest przy mężu. To proszę ją tutaj przyprowadzić. Gdzie mu jest miejsce żony? Czy jakaś jeszcze żona siedzi nie przy mężu, znaczy nie przy swoim mężu? Zostawił Pani. Tak zawsze robi.
Nie.
Właśnie. Trzeba być razem. Co? Ty wlazłeś między mężem a żoną?
Tam jest żona i tam mąż.
A, byś chciał wysłać jego tam. Nie, no dobra. Teraz już jest dobrze. Dobrze, wiecie. Tak, tak widzicie, wracając do tego, o czym cały czas mówimy, że zobaczcie, Pan Bóg zawsze cały czas nam proponuje tak zwany rozwój, nie? Tak zwany rozwój i to rozwój, który jest ukierunkowany na Niego samego. Zobaczcie, że Jezus tak przeżył życie, wpatrzony w Ojca, zafascynowany Ojcem i zafascynowany propozycją Ojca. Jaka była propozycja Ojca dla Syna? Jaka? Że jeżeli mną się zachwycasz, to widzisz, ja mam taki plan, żeby Cię uczynić takim jak to, jak ja. I widzicie, im większy jest mój zachwyt Bogiem, tym bardziej mnie zachwyci propozycja Boga, że On chce mnie rozwinąć, On chce mnie doprowadzić do tego, żeby był taki jak to, jak On. Bo rozumiecie, nie? Jak na przykład jakaś kobieta się zachwyta lalką Barbie, to upoczywie robi sobie operacje plastyczne, żeby się upodobnić do kogo? Do lalki Barbie. Jest taka na świecie kobieta, która jakiś tam majątek wydała właśnie na operacje plastyczne, żeby być podobna do lalki Barbie. Naprawdę, że mają takie rzeczy, nie? Więc zobaczcie, że my ludzie to tak mamy, nie? Że jak jesteśmy kimś zachwyceni, to próbujemy tego kogoś co naśladować, nie? I teraz Jezus nam pokazał, że jedyny wart absolutnego, bezgranicznego zachwytu to jest kto? To jest Ojciec, nie? Że nikt nie jest taki jak Ojciec. I że On był tak zachwycony Ojcem, że jego największym pragnieniem było co? Być jak Ojciec. I odkrywał w Ojcu, że tego samego pragnie dla Niego kto? Ojciec. I to jest jakby doskonała zgoda między Ojcem a Synem. Oni obaj chcą dokładnie czego? Tego samego. Ojciec chce doprowadzić Syna, żeby Syn był jak kto? Jak Ojciec, a Syn zachwycony Ojcem chce być jak kto? Jak Ojciec. Dlatego jest pełna zgoda między Ojcem i Synem. I cokolwiek Ojciec robi, to Syn jest tym zachwycony, no bo Ojciec mnie krok po kroku doprowadza do tego, żeby był jak to? Jak Ojciec. Ojciec tego chce, ja tego chcę, wszystko funkcjonuje, rozumiecie? Natomiast kiedy to u nas przestało funkcjonować między nami a Bogiem, kiedy my daliśmy się przekonać, że bycie takim jak Bóg nie jest atrakcyjne, jak Bóg, który nam się objawił, bo najpierw daliśmy się przekonać, że Bóg, który się nam objawił, to jest nieatrakcyjny, że w ogóle nas oszukuje, chowa najlepsze za plecami i tak dalej. Czyli no, taki ktoś to nie jest atrakcyjny, nie? Jest atrakcyjny taki ktoś, kto cię okłamuje, oszukuje, nie mówi ci całej prawdy i najlepsze chowa za plecami tylko dla siebie? Jest taki ktoś dla ciebie atrakcyjny?
Nie.
No właśnie, jakbyś się dowiedział, nie? Że ten, kogo do tej pory podziwiałeś, to cię cały czas zwodził, zakłamywał, mówił jakieś półprawdy i w ogóle najlepsze chował dla siebie, a to wyrzucał chłapy, no bo to obraz tego kogoś by w tobie co kompletnie runął. I zobaczcie, że to jest metoda złego ducha, że w rozmowie z Ewą dokładnie takie argumenty wytoczył, że Bóg wcale cię nie kocha, tak jak ci powiedział, że w ogóle to cię oszukuje, że wiele rzeczy przed tobą przemilczał, ukrył, nie powiedział ci, a w ogóle to, co najlepsze, to schował tylko dla siebie. To tak jak ja bym tu przyjechał i chodził z wami na posiłki, nie? Na przykład na śniadanie i był zadowolony, że tam jakaś kiełbaska była na ciepło na śniadanie, a wy byście wyczekali, aż ja się najem, sobie pójdę i wtedy wyciągnęli to, co najlepsze, czyli jabłeczki. Rozumiecie, nie? Właśnie, ale było, w sam raz było odwrotnie, bo ci, co przywieźli jabłecznik, to poczekali, aż wszyscy pójdą i zostanę tylko ja i dopiero wtedy wyciągnę.
Dobrze, że nie byli egoistami.
Właśnie. W każdym razie. Znaczy, nie wiem, chyba resztki jabłecznika jeszcze są dostępne tam, ale to już takie szczątki. W każdym razie, rozumiecie metodę diabła. I rzeczywiście taki ktoś, kto cię oszukuje, zakłamuje, chowa za plecami to, co najlepsze i w ukryciu konsumuje, a ciebie zostawia z ochłapami, jeszcze ci wmawia, że te ochłapy to w ogóle jest super, powinieneś się cieszyć, no to rzeczywiście taki ktoś traci na atrakcyjności w naszych oczach i traci na zaufaniu, no bo przestajemy mu ufać, no bo dowiedzieliśmy się właśnie, że nas co kłamą, że mówi jakieś półprawdy. No i daliśmy się sprowokować, żeby właśnie tak myśleć o Bogu i to jest to, o czym mówiłem wczoraj. To, co się na przykład odzywało w Żydach, czy to, co się odzywa w nas. Jak tylko Bóg coś próbuje ruszyć w naszym życiu, jak tylko coś się wahnie, to od razu odzywa się lęk, że pewnie chce mnie pozabijać. Nie? I to było charakterystyczne w wędrówce Żydów po pustyni i to jest charakterystyczne w nas, nie? Że my się boimy. Nie? Ciągle w nas się odzywa ten strach, że jak się zgodzimy na ingerencję Boga w nas, w naszym życiu, to nie wiadomo, co z tego będzie. Nie? Strasznie się boimy. Nie? To się ciągle w nas odzywa i to jest właśnie zakorzenione w tym, że mamy fałszywy obraz Boga. Że mamy zupełnie inne wyobrażenie o miłości niż Bóg. Że doszliśmy do wniosku, że to, jak Bóg definiuje miłość, to jest nieprawda, że my znajdziemy swoją własną miłość, własny sposób na miłość i własny sposób na rozwój, na ewolucję. Tylko okazało się, że nasze pomysły na siebie i na nasze życie prowadzą coraz szybciej do naszej co degradacji. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi współcześnie. Nie? Co się uważa za miłość? Co się na przykład uważa za miłość? Nieopodal Wrocławia jest takie ładne miasto Leśnica. Ostatnio było sławne w Polsce miasto Leśnica. I właśnie ludzie, którzy stoją za tym, co się dzieje w Oleśnicy, co się wydarzyło w Oleśnicy, to w swoich mediach przekonywali, że to, co się stało w Oleśnicy, co się dzieje w Oleśnicy, to jest co? To jest miłość. Dokładnie była mowa o miłości. Że tam się czyni miłość wobec kobiet w ciąży. Że to jest miłością wobec kobiety, która zaszła w ciąży i która tego dziecka co? Nie chcę. I to jest miłość. Pomóc się tej kobiecie, tego dziecka, co? Pozbyć. Zobaczcie, do jakiego wyobrażenia o miłości można co? Dojść. I to powoduje, że się kompletnie, że to jest kompletnie przeciwny kierunek niż Bóg. Bo ten świat definiuje miłość jako co? Jako sprzyjanie mojemu egoizmowi. Że jeżeli ja w moim egoizmie mam taką czynną zachciankę, to miłością jest spełniać te moje co? Co?
Zachcianki.
Niestety zobaczcie, że często żona czy mąż nosi w sobie takie przekonanie, że miłością wobec żony jest spełniać wszystkie i co? Zachcianki. A później mąż jest zdziwiony, że spełniał wszystkie zachcianki żony. Im więcej tych zachcianek spełniał, tym ona miała więcej do niego czego? Pretensji. A wreszcie stwierdziła, że z nim się w ogóle nie da żyć i trzeba odejść z kimś innym. I taki mąż zdziwiony, że ja robiłem wszystko, co chciała. Ja mówię, no i właśnie tak wychował Pan wielką egoistkę i teraz Pan doświadcza egoizmu. I zauważcie, że jeżeli człowiek zdecyduje się na ewolucję w kierunku swojego egoizmu, to zawsze jest coraz bardziej ze wszystkiego co? Niezadowolony. Bo okazuje się, że to jest niemożliwe dopasować siebie, swoje życie i cały świat do mojego egoizmu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nigdy nie realizuje egoizmu. Bóg będzie zawsze realizował co? Miłość. I to jest pewna rzecz, która stoi kością niezgody między nami a Bogiem. Mianowicie właśnie to niezrozumienie, że Bóg zawsze będzie czynił to, co jest czym? Miłością. Bóg nigdy nie zrobi czegoś, co miłością nie jest. My na przykład bardzo fałszywie rozumiemy wszechmoc Boga i stąd płynie wiele nieporozumień między nami a Bogiem. Na przykład my uważamy tak, że wszechmoc Boga, no to Bóg mógłby sobie zrobić stryknięciem wszystko, co zechce, nie? I my byśmy chcieli być takimi bogami. Zobaczcie, że nasze pragnienie ludzkie, pragnienie bycia jak Bóg, to jest pragnienie mieć takiej mocy, takich możliwości, żeby miał na pstryk mógł mieć wszystko, co zechce. Zobaczcie, że to jest trend współczesnego świata. Doprowadzasz do sytuacji, żeby miał na pstryk mógł mieć wszystko, co zechce. Żeby miał na pstryk mógł zrobić to, co mi się w tej chwili co zechce. Jakiekolwiek ograniczenia w tej kwestii, to my postrzegamy jako zło. Zobaczcie na przykład ruchy LGBT, coś tam, bo to już alfabetu pomału brakuje. Nie? To już zamiast dorabiać kolejne litery alfabetu, to wyszli z tego tak, że zrobili na końcu plusik, nie? Czyli tam już, prawda, się przygotowali, że tych liter to może być nieskończenie wiele. Dlaczego? I te ruchy LGBT tak naprawdę czego się domagają? No my kojarzymy te ruchy LGBT z domaganiem się, żeby w przestrzeni publicznej był obecny homoseksualizm. Tak? Więc to jest dość fałszywe rozumienie ruchów LGBT. Bo ruchy LGBT w istocie rzeczy domagają się czego? Żeby wszystko w przestrzeni publicznej umożliwiało mi spełnianie moich zachcianek. Żebym ja miał prawo realizować każdą moją zachciankę i żeby wszystko wokół sprzyjało mi w spełnianiu na pstryk każdej mojej co? Zachcianki. Żebym ja miał do tego prawo do spełniania każdej mojej zachcianki i żeby wszyscy z tym współpracowali. I przyjrzyjcie się, że my bardzo chętnie chcemy wierzyć właśnie w takiego Boga, który będzie ze mną współpracował w czym? We wszystkim, nie? No i potem mamy pretensje do Boga, nie? Na przykład moi znajomi poronili dziecko. Już wiedzieli wcześniej, że coś tam się dzieje, prosili mnie o co? O modlitwę. Jak łatwo się spodziewać, to prosili o modlitwę w jakiej intencji? Żeby Bóg to dziecko co? Ocalił, nie? Tymczasem to dziecko zostało co? Poronione. I teraz w naszym rozumieniu, no Bóg nas co? Zabił, nie? No bo przecież mógłby to dziecko uratować, nie? Mógłby czy nie mógłby? No w naszym rozumieniu mógłby to dziecko uratować, najwyraźniej mu się nie chciało pstryknąć co? Palcami, później mamy żal. No przecież wystarczy, że powiesz słowo, my to mówiłem przed komunią, nie? Że wystarczy, że powiesz słowo, a wszystko się stanie, nie? No to widać, no z jakiegoś powodu nie chciało mi się tego słowa powiedzieć. I niby z jednej strony mu mówimy, no tak, trzeba się zgodzić z wolą Boga, ale tak naprawdę w nas wewnątrz wszystko się co? Gotuje, nie? No bo nie chciało mu się pstryknąć palcami, przecież ma moc. Jakby mu się chciało, to by zrobił. Prawda? Rozumiecie? No to jest nasze doświadczenie. I teraz gdzie jest kłamstwo? Bo zawsze gdzieś jest jakieś kłamstwo. Jak dochodzi do nieporozumienia między nami a Bogiem, to znaczy, że w naszym myśleniu jest jakieś kłamstwo. Na razie wszystko się właściwie co? Zgadza, nie? Zgadza się, czy się nie zgadza? Mógłby pstryknąć? Mógłby. Pstryknął? Nie pstryknął. No to widać mu się co? Co? Nie chciał, nie? A przecież go prosiliśmy. No jakby cię kochał, to jakbyś go poprosił, to by zrobił. Mało tego. Jezus mówił, bo cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, to Ojciec dla was to co zrobi? Spełni. No to my idziemy, Panie Boże, w imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię o całe co dziecko. No i kurczę, zaklęcie nie zadziałało. To taka chrześcijańska magia, nie? Szukanie zaklęć na Pana Boga. No i nie działa. No i pozornie w naszym myśleniu wszystko się zgadza. Gdzie jest popełniony błąd? Błąd jest w rozumieniu wszechmocy Boga. Bo Bóg jest wszechmocny, ale w przestrzeni czego? Miłości. Bóg jest miłością. Może zrobić wszystko, co jest miłością. Jest kompletnie bezradny poza miłością. Jest niezdolny do zrobienia czegoś, co miłością nie jest. Rozumiecie, co mówię? Dlatego Jezusowi tak zależy, wytrwajcie w mojej co? Miłości. Bo jak wytrwasz w Jego miłości, to wtedy On może zrobić dla ciebie wszystko. Jak wytrwasz w miłości. Jak wyjdziesz poza miłość, to Bóg, który jest miłością, poza miłością jest totalnie jaki? Bezradny. Bóg nie jest w stanie zrobić czegoś, co nie jest miłością. Jak ty się upierasz, że ty będziesz szedł w kierunku niemiłości, to zostaniesz z tym kompletnie sam, bo Bóg nie jest w stanie realizować czegoś, co miłością nie jest. Zobaczcie, ta bezradność Jezusa objawiła się gdzie? Na krzyżu. Że Bóg nie jest w stanie współpracować z czymś, co miłością nie jest. Po prostu nie jest w stanie. Można Go prosić, zaklinać, można Go torturować, krzyżować. On tego nie zrobi nie dlatego, że nie chce, właśnie dlatego, że nie chce, a nie chce dlatego, że On jest niezdolny do czynienia czegoś, co miłością nie jest. Dlaczego? Bo jest czym? Miłością. Teraz to jest jedna z ważnych wskazówek, znaczy to nie jest stuprocentowa wskazówka, ale zasadniczo zwykle tak jest, że jeżeli coraz bardziej doświadczasz, że Bóg cofa swoją rękę od ciebie i nie współpracuje z tobą, to w zasadzie niemalże w 100% oznacza, że próbujesz realizować coś, co miłością nie jest. I dlatego Bóg po prostu nie jest w stanie z tobą współpracować. Jeżeli ktoś z was ma dziecko, nie? To co mówił Jezus, jak twoje dziecko prosi cię o chleb, czy podasz mu kamień? No, czy podasz mu kamień? Czy będziesz robił dla twojego dziecka świadomie to, co jest niedobre? To, co je niszczy? Czy będziesz współpracował z twoim dzieckiem w tym, co twoje dziecko niszczy? Jak twoje dziecko przyjdzie i powie, mamo, brakło mi na narkotyki, dołóż mi. To ty na wstryk dołożysz? No dołożysz czy nie?
Nie.
Dlaczego nie? Przecież cię prosi. Zobaczcie, jak ciężko nam to zrozumieć w relacji z kim? Z Bogiem. Że jeżeli Bóg nie przykłada do czegoś ręki, to znaczy, że to nie jest co? Że to nie jest miłość. I właśnie dlatego Bóg tak przejmująco prosi człowieka od początku, wytrwaj w tym, co jest miłością, co tobie służy. Bo tu mogę zrobić dla ciebie wszystko. W przestrzeni miłości mogę zrobić dla ciebie co? Wszystko. Natomiast jak poleżesz tam, jak wyleżesz poza moją miłość, to tam nie będę w stanie ci pomóc. Nie będę w stanie przyłożyć ręki do tego, co nie jest czym? Miłością. I tam zostaniesz sam i tam umrzesz. Bo nie jesteś w stanie przeżyć bez mnie. To cię zniszczy. Widzicie, ponieważ my uważamy, że Bóg, że ta wszechmoc Boga to jest taka ona pstryk, nie? To właśnie dlatego mamy bardzo często żal do kogo? Do Boga, że nie zrobił. A jeżeli Bóg czegoś nie zrobił, to znaczy, że to nie było czym? Miłością. Czyli zobaczcie, my mamy żal do Boga o co? O to, że On nie robi źle. Mam takiego kolegę, mordercę, który odsiedział długi wyrok w więzieniu. Co tam się dzieje? Nie umieją milczeć. Mówię, że charyzmatycy. Większy charyzmatyk, tym bardziej nie umie milczeć. W każdym razie. Muszę się trochę powyżywać. Przecież dlatego mnie zapraszacie. Nie chciałbym. W każdym razie, nie? Że zwróćcie uwagę, bo jak się głębiej temu przyjrzeć, to my mamy żal do Boga, że On nie robi źle. Rozumiecie? Mam takiego kolegę, Marek ma na imię, jest mordercą i on o tym śmiało mówi, długo siedział w więzieniu za morderstwo i w tym więzieniu się dramatycznie, znaczy drastycznie nawrócił. To w ogóle inny człowiek. I on właśnie o tym mówi, bardzo chętnie o tym opowiada. I on na przykład w tych swoich świadectwach czasami mówi o tym, że przed nawróceniem właśnie, przed tym doświadczeniem więzienia i nawrócenia w więzieniu, ale to jak był jeszcze właśnie tym złoczyńcą całym, to na przykład jak szedł w nocy na jakiś skok, na jakąś kradzież i szedł i przechodził koło kościoła, to tak rzucał w stronę tego kościoła. Jezu, wiesz, pamiętaj, że tam mnie nikt nie złapał i żeby mi się udało ukraść to, co chcę ukraść. Wiecie, nas to bawi, nie? Bo to dla nas jest raz krawy, nie? Natomiast zaczyna być trudne, nie? Kiedy właśnie jest taki przypadek, jak na przykład mówię, nie? Kobieta porodziła dziecko. W naszym rozumieniu dobrze by było, gdyby Bóg to dziecko co? Uratował. Z jakiegoś powodu Bóg uznał. Rozumiecie? Umarła mi w parafii ostatnio taka kobiecina. Mówię kobiecina, bo jak umierała, to wyglądała jak więźniowie, czy z Oświęcimia wyzwalani. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś zdjęcia. No, bo miała raka żołądka i straszliwie ją tą rak zniszczył. I właśnie jak umarła, to tak rozmawiałem z jej mężem. Ten jej mąż wspominał, bo to różne rzeczy ludziom przychodzą na myśl. I tak wspominał, że ją poznał, jak był w wojsku. I tak jak był w wojsku, to 2 lata się spotykali. Potem jak wychodził z wojska, to ją zabrał ze sobą do Dobroszowic. Bo tam, gdzie mieszkała, to większą część roku leżał śnieg. I on chciał ją od tego śniegu ocalić. I to było ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że jak nadszedł dzień pogrzebu, to w dzień pogrzebu spadł co? Śnieg. Ja mówiłem o tym kazanie, że mówię, zobaczcie, że chcieliśmy ją ocalić, nie? Że mąż ją chciał ocalić od śniegu, od zimna, chciał jej dać jak najlepsze życie. Później jak chorowała, to wszyscy chcieliśmy ją ocalić od choroby, nie? Chcieliśmy ją ocalić. I mówię, no i teraz możemy mieć poczucie czego? Klęski, bo chcieliśmy ją ocalić, a ona w tej chwili co? Nie żyje. Ale mówię, jakoś ten śnieg dzisiejszy, bo to nie była pora na śnieg. Bo niedawno. Mówię, ten śnieg dzisiejszy jakoś mi podsuwa zupełnie inną interpretację tego wydarzenia, że my zrobiliśmy dla niej wszystko, co dla nas możliwe, żeby ją ocalić. Okazało się to za mało. Dlatego Bóg wyciągnął ramiona i wziął ją na ręce, żeby uzupełnić to, czego my nie potrafimy co zrobić. Że wszystkie nasze ludzkie wysiłki to się okazało za mało, żeby ją ocalić. Więc wkroczył Bóg, żeby nasze wysiłki co uzupełnić i wziął ją na ręce, żeby w swoich ramionach teraz ją ocalić od tego wszystkiego, czego my nie potrafiliśmy ją ocalić. Przyszła wam kiedyś do głowy taka interpretacja czyjejś śmierci? Że Bóg wziął kogoś na ręce po to, żeby uzupełnić naszą bezradność i bezsilność i żeby zrobić dla tego człowieka to wszystko, czego my nie potrafiliśmy. Rzadko kiedy komu przychodzi, i to tylko za łaską Boga, nie? Bo zobaczcie, niby w Jezusie przychodzi Słowo Boga, które chce nam o wszystkim opowiedzieć, a zobaczcie, jak bardzo my Jezusa nie potrafimy zrozumieć. Dlatego Jezus uporczywie powtarzał, że potrzebujemy jeszcze kogo? Ducha Świętego, który doprowadzi nas do pełnego co? Zrozumienia. Że w Jezusie Bóg wszystko nam powiedział, tylko my tego nie rozumiemy. Że potrzebujemy mieć Ducha Bożego, żeby zrozumieć Słowo Boga. Rozumiecie? To tak a propos Ducha Świętego, bo już można czuć przesmak, nie? I że podstawowe działanie Ducha Świętego to jest doprowadzać nas do czego? Do prawdy, do zrozumienia, nie? Ta prawda ma takie pewne aspekty nieprzyjemne, nie? Bo przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. To po naszemu to nie są przyjemne terminy, ale w naszych oczach są nieprzyjemne, dlatego że ich nie rozumiemy. Jakby je zrozumieć, to by się okazało, że to są bardzo przyjemne rzeczy. Przekonać się o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Bo to jest to, co mówiłem na konferencji. Że Duch Święty doprowadza mnie do pogodzenia się z tym, że jestem tym, który zgrzeszył, czyli się pomylił, rozwinął się z prawdą. I że Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy, który nigdy się nie rozmija z miłością. I że Jego sąd jest taki, że Bóg skazuje mnie na co?
Na miłość.
Na życie. Że Bóg nieustannie wydaje wyrok czego? Życia. Zobaczcie, jakie to jest przyjemne, jakie to jest przyjemne w odkryciu faktu, że jestem kim? Grzesznikiem i że właśnie mnie grzesznika, sprawiedliwy Bóg w swej boskiej, ostatecznej sprawiedliwości wydaje na mnie wyrok życia i zaprasza mnie do życia. Mnie, który umarłem przez grzech, zaprasza do życia. I to jest doświadczenie pierwszych uczniów Jezusa. To jest to, co ostatecznie pociągnęło Piotra za Jezusem, to dlaczego Piotr idzie z Jezusem. Konsekwentnie idzie z Jezusem. On już nie idzie z Jezusem w przekonaniu, że Jezus go potrzebuje. On już nie idzie w przekonaniu, że ja muszę coś zrobić dla Jezusa. On wreszcie odkrywa i chce iść z Jezusem, bo odkrywa, że ja sobie nie jestem w stanie sam poradzić, że ja nie wiem i że ja we wszystkim, żeby to funkcjonowało, to potrzebuję być przyklejony do Jezusa. Bo jak będę przyklejony do Jezusa, to mam pewność, że jestem w przestrzeni czego? Miłości. Ja odkryłem, że ja w miłości bezczelnie się co? Mylę. Że jeżeli chcę dojść do zachwytu miłością Boga, do odkrycia tej miłości, zachwytu tym, jak Bóg mnie kocha i kim jestem w Jego oczach, i że jeżeli chcę dojść do tego, że ta miłość we mnie się zrealizowała, to potrzebuję z całej siły być przyklejony do kogo? Do Jezusa. No i wreszcie do Piotra to dociera. Idzie z Jezusem. Wiecie, jest taka legenda chrześcijańska, że Jezus chodził po świecie i co mówił do ludzi? Pójdź za mną. Legenda. Na moje oko to Jezus tylko raz tak powiedział do świętego Piotra, pójdź za mną. A zasadniczo mówił, i właśnie tego nie mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, pójdź za mną, tego nie mówi. Jezus zasadniczo używał takiego stwierdzenia do ludzi, akolutejmoi, akolutejmoi, akolutejmoi. Mi to stwierdzenie się kojarzy z czym? Przyklej się do mnie. To dosłownie nie znaczy przyklej się do mnie, ale w takim dalszym znaczeniu rzeczywiście, bo akolutejmoi to jest zaproszenie, żebyś mi towarzyszył. Nie, żebyś poszedł za mną, ale żebyś mi towarzyszył, przyłączył się do mnie. Przyłączył się do mnie i mi towarzyszył. Zobaczcie, to jest znacznie coś więcej niż zawołanie pójdź za mną. Bo Jezus nie chce mieć niewolników, którzy idą za Nim ze zwieszoną głową, tylko chce mieć przyjaciół, którzy po pierwsze wewnętrznie do Niego się przyklejają, przyłączają. Wewnętrznie się do Niego przyłączają, czyli którzy pozwalają na to, żeby Jezus ukształtował moje wnętrze tak, jak jest ukształtowane Jego wnętrze. A to jest wnętrze kogo? Syna, zachwyconego Ojca. Żebym ja się pogodził z tym, że jestem dzieckiem i sam siebie nie urodzę, ale zobaczył razem z Jezusem całą miłość Ojca do mnie i że ta miłość chce mnie zrodzić. I żeby do mnie dotarło, że jestem w łonie Ojca. Dlatego dzisiejsza Ewangelia podkreśla, że święty Piotr odkrył, że nie idzie sam z Jezusem. Tylko, że tu jeszcze jakiś ktoś leży, nie? Jak to może być, nie? Bo wiecie, bo nasza pycha jest taka, że my ciągle szukamy jakiejś wyjątkowości. Nawet w relacji z Jezusem szukamy jakiejś wyjątkowości. A tu kurczę, jakiś jeszcze leży, nie? Leży ten, co spoczywał na piersi kogo? Jezusa. I to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo kiedy święty Jan mówi o sobie, że na ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa, to ta pierś Jezusa to jest nazwana takim słowem kolpo. I to słowo kolpo pojawia się dwa razy w Ewangelii świętego Jana. Na początku Ewangelii świętego Jana święty Jan mówi, że jednorodzony Bóg, który jest gdzie?
W łonie
kogo?
Ojca.
O nim pouczył, o Ojcu. Widzieliście kiedyś Ojca, który ma łono? No ja też nie. Dlatego kolpo to właśnie. I teraz święty Jan mówi, nie, że jednorodzony Bóg, który jest w kolpo Ojca, w łonie Ojca o nim pouczył i później mówi o sobie, że uczeń umiłowany na ostatniej wieczerzy spoczywał gdzie? W kolpo Jezusa. No, czyli trzeba zrozumieć to tak samo, nie? Że Jezus jest w łonie Ojca, jak ja jestem w łonie Jezusa, to razem z Jezusem jestem gdzie? W łonie Ojca. Kłopot w tym, że kolpo to nie łono. Łono to jest koilia. Przecież się mówi ten karpos to jest koilia su Jezus. To znaczy owoc swojego łona Jezus. Nie? To co to jest koilia? Tak żeby nie wnikając w kwestie lingwistyczne, nie przedłużać, bo obiad się zbliża. Właśnie. Ja mam tendencję tłumaczyć to słowo kolpo tak jak się mówi, że dziecko jest pod sercem kogo? Matki, że to jest takie poetyckie. To nie jest dosłownie pierś, bo pierś to jest stetos. Słyszeliście kiedyś o stetoskopie? Do czego służy stetoskop? Do słuchania, co się dzieje w twojej piersi. Stetos to jest pierś. Kolpo to jest takie słowo trudne do przetłumaczenia. Ja najchętniej je tłumaczę właśnie tak, nie? Pod serce Matki, pod serce Ojca, albo w ogóle w sercu Ojca, w sercu Jezusa. Jezus cały jest w sercu Ojca, cały w miłości ojcowskiej. I teraz jak ja się przykleję do Jezusa, tak jak uczę miłowania, uwierzę, że jestem przez Jezusa co? Kochany. I dam się tą miłością przykleić do Jezusa, to przyklejony do Jezusa będę gdzie? Będę miał pewność, że jestem w przestrzeni miłości kogo?
Ojca.
I że w tej przestrzeni Ojciec będzie mógł zrobić dla mnie co? Wszystko. I to znaczy prosić Ojca w imię Jezusa. To znaczy w utożsamieniu z kim? Fundamentalne nie jest zaklinanie Ojca. W imię Jezusa Chrystusa. Tak to się wypędza demony. No. A nie krzyczy na Ojca. Bo fundamentalne jest utożsamienie się z kim? Z Jezusem. Jak ja się utożsamię wewnętrznie z Jezusem, to razem z Jezusem będę chciał tego, czego chce kto? Ojciec. I doświadczę, że Ojciec robi wszystko, co chce. I to jest propozycja Boga. Jak Ty chcesz doświadczać, że ja robię wszystko, co Ty zechcesz, to daj się doprowadzić do takiej samej miłości, jaką jestem ja i wtedy będziesz chciał tego samego, co ja. I będziesz miał w sobie moją radość, że ja robię wszystko, co Ty chcesz. To jest strasznie prościutkie. Że egoizm żąda, żeby to Bóg dopasował się do kogo? Do mnie. A Bóg Ci proponuje, słuchaj, jest odwrotnie. Ja nie jestem w stanie czynić czegoś, co nie jest miłością, więc Ci proponuję. Ja Cię przemienię moją miłością, tak, że będziesz kochał tak, jak ja kocham Ciebie, co Jezus mówi na ostatniej wieczerzy. Abyście się miłowali jak ja. Jak ja. Będziesz kochał tak, jak ja kocham i wtedy... Uważam. Będziesz kochał, jak ja kocham i wtedy będziesz chciał dokładnie tego, co ja i wtedy będziesz widział, że wszystko jest tak, jak to chce, jak my razem chcemy. I będziesz miał w sobie moją radość. Tą radość, o której mówi Księga Rodzaju. Radość Boga, który widzi, że wszystko, co robi, jest jakie? I Ty będziesz miał w sobie radość Boga, będziesz widział, że wszystko, do czego przykładasz rękę, jest jakie? Dobre. A tajemnicą Boga nie jest coś, co On schował za plecami. Tylko tajemnicą Boga jest On sam. Miłość. Która chce Ci się co? Dawać, żeby była Twoją miłość. I to przeżywasz na każdej Eucharystii. I do takiej drogi Jezus nas zaprasza. To nie jest droga, że my nie wiadomo, co mamy zrobić. Bo Bóg sobie sam nie poradzi. Bóg sobie świetnie radził, zanim Ty się urodziłeś. I świetnie sobie będzie radził, jak Ty umrzesz. To jest to, co Jezus jeszcze mówi Piotrowi. Bo Piotr tak patrzy, to jakiś gość jeszcze idzie, to co z nim zrobić? I co słyszy od Jezusa? Bardzo miłe słowa. A co Tobie do tego? Zobaczcie, no co Tobie do tego? Ty się przyłącz do mnie, tak jak ja Cię zapraszam. A resztę zostaw mi, ja sobie poradzę. Ty się przyłącz do mnie, bo wszystko, co ja robię, wszystko, do czego Cię zapraszam, służy temu, żeby Cię doprowadzać do takiego poziomu miłości, jaką jestem ja. I Ty się skup na tym, do czego ja Cię zapraszam. Ty się skup na tym, żeby być ze mną, tak jak ja Cię zaprosiłem, żebyś był ze mną. A Jego droga jest Jego drogą. I co jest ciekawe, że z tej Ewangelii dzisiejszej wynika, że Jezus Tobie nie opowie drogi tamtego człowieka. Bo Jezus będzie Ci opowiadał swoją miłość do kogo? Do Ciebie. A Jemu będzie opowiadał swoją miłość do kogo? Do Niego. Jezus nie jest plotkarzem. Jakieś pamiętam, jak mi jedna kobieta opowiadała, jak mąż pojechał do pracy i zapomniał zabrać kanapę. I ona, dobra żona, jak zobaczyła, że zapomniał tych kanapek, to co zrobiła? Wzięła te kanapki, gdzie pojechała, no za nim do pracy, żeby mu te kanapki zanieść, żeby biedak nie był w pracy, co? Głodny. No i mówi, idzie korytarzem i słyszy głos męża i głos jego kolegów, bo drzwi od biura otwarte, jak mąż z kolegami opowiadają sobie, co tam w nocy ze swoimi żonami robili. No i też on opowiada o niej, co tam z nią w nocy robi. No to jak się możecie spodziewać, to weszła do tej pracy jak ten, jak burza z piorunami I mąż niestety tych kanapek nie zjadł, bo został tymi kanapkami stłuczony po głowie. Więc Jezus taki nie jest. Nigdy nie opowiada swojej miłości do ciebie komuś innemu. Dlatego próba wydobywania z Jezusa informacji na temat drugiego człowieka kończy się tak jak świętego Piotra. Co tobie do tego? Za to diabeł lubi być plotkarzem i lubi się uwierzytelniać taką wiedzą plotkarską. Że on ci nie wiadomo co opowie o drugim człowieku. Więc bardzo trzeba uważać na takie rozeznawanie co do drugiego człowieka. Nie będę teraz wchodził, ale ta Ewangelia sama to przynosi. Tylko, że na co chciałbym położyć nacisk? Że każdy z nas jest zaproszony do Jezusa, do relacji z Jezusem wyjątkowej, takiej tylko dla mnie. Że to jest ta sama miłość, że nikt z nas nie ma większej czy mniejszej miłości Jezusa. Każdy z nas ma całego Jezusa, całą Jego miłość. Tylko każdemu z nas ta miłość wyraża się, wyznaje się w jedyny, niepowtarzalny sposób. I to jest moja droga życia, do której zaprasza mnie Jezus. To jest moja codzienność. To jest to, jak Jezus mnie zaprasza, żebym był z Nim. Mój sposób bycia z Nim. Ja tu dostaję całą miłość Jezusa, ale w mój niepowtarzalny sposób i to jest moja tożsamość. A to, że drugi człowiek jest zaproszony do przyłączenia się do Jezusa w inny sposób, to jest jego sprawa. Rozumiecie? I tu dochodzimy do pogodzenia się każdy ze sobą, ze swoim życiem, takiego pogodzenia, o którym mówi św. Paweł. Św. Paweł mówi, my jesteśmy jak jeden organizm i każdy w tym organizmie ma swoje niepowtarzalne co? Miejsce. I ucho jest uchem, oko okiem, tylko do czego dochodzi? Że ucho zazdrości oku, oko uchu, ręka chce być nogą, wątroba sercem, płuca nie wiem czym. Jest bałagan, mówi św. Paweł. A tu trzeba odkryć, że nie jest ważny techniczny sposób, w jaki Jezus chce tobie konkretnie wyznać miłość. To trzeba odkryć, że to jest cała Jego miłość. Że nikt z nas nie ma kropli mniej, kropli więcej. To każdy ma na swój sposób dokładnie tą samą miłość całego Jezusa, który cię zaprasza, przyłącz się do mnie, bądź ze mną. Bądź ze mną, ja cię będę czynił, ja cię będę przemieniał, ja ci będę objawiał moją miłość, wyznawał moją miłość i to cię będzie doprowadzać do mojego poziomu. A drugi człowiek ma swoją drogę. I teraz pomoc drugiemu człowiekowi w relacji z Jezusem to nie jest próba doprowadzenia do tego, żeby on był w takiej samej relacji z Jezusem jak ja. Żeby on się modlił tak jak ja, żeby on żył tak jak ja. Pomóc drugiemu człowiekowi to jest, żeby on, tak, pomóc mu dojść do tego, żeby on się przyłączył do Jezusa, żeby on odkrył, jak Jezus go zaprasza. Jak Jezus go zaprasza. Rozumiecie? Ja nie mam nic nikomu dyktować. To ja mam ci pomóc dojść do tego, żebyś ty odkrył, jak Jezus chce ciebie kochać. Jak Jezus cię zaprasza do bycia z Nim. Żebyś ty w tym odkryciu przeżył głębokie pogodzenie się z kim? Z kim? I z czym? Ze swoim własnym życiem. Żebyś ty swoje własne życie, swoją własną codzienność, to, jakie życie masz, jaką masz codzienność, żeby ona zajaśniała obecnością kogo? Jezusa i całej Jego miłości. Jeśli to wreszcie to odkrył. Że twoje własne życie, twoja własna codzienność, taka jaka jest, jest pełna obecności kogo? Jezusa. Jego miłości. I to jest twój sposób na przeżywanie Jego obecności, twój sposób na czerpanie Jego miłości. I teraz, żeby cię to zachwyciło i doprowadziło do pogodzenia się ze sobą i ze swoim własnym co? Życiem. To jest wasze pogodzenie się z Bogiem. I zobaczcie, to jest w ogóle, to jest szczyt wszystkiego. Jeżeli człowiek się ucieszy sobą i swoim własnym życiem, tak jak mi je daje Bóg, to jest szczęście nie do odebrania. Dzisiaj w waszej diecezji krakowskiej to obchodzi się wspomnienie kogo? Nie wiem, czy nawet. No właśnie. Było takich dwóch Franciszkanów, zginęli w Peru. Właśnie. Zbigniew i Tomasz, nie? To ja nawet się otarłem trochę o nich, ale to nie będę opowiadał tej historii. I teraz zobacz, ich radość była nie do złamania. Dlaczego? Dlatego, że oni widzieli w tym, co ich spotkało, kogo? Jezus. To jest moja droga z Jezusem. Ja kocham tą drogę, bo to jest moja droga z kim? Z Jezusem. Wiecie, jak w czasach Jezusa brzmiała przysięga małżeńska?
Nie.
Nie wiecie. Gdzie ty Kajusie, tam ja Kaja. To była cała przysięga małżeńska. Gdzie ty, tam ja. Obojętnie gdzie, obojętnie w jakich warunkach, liczy się tylko to, że co? Razem. To jest miłość, do której chcecie wychować Bóg. Żeby wszystko inne straciło na znaczeniu. Najważniejsze, że jesteśmy co? I to jest wieczność, to jest życie wieczne. Najważniejsze, że jesteśmy co? Razem. Najważniejsze, że jesteśmy razem z Nim i ze sobą. Cała reszta może nie istnieć. Wszystko zostaje za nami. Wszystko. Ale jesteśmy razem i to nam wystarcza. Jesteśmy razem i to nam wystarcza. Rozumiecie? I to jest miłość, do której chce nas doprowadzić kto? Bóg. Do której chce nas doprowadzić Jezus. Każdy z nas na własną drogę tej miłości. Ale to jest ta sama miłość. Ta sama miłość mieszka we mnie, w tobie. Tylko we mnie mieszka na mój sposób, w tobie mieszka na twój sposób. Ale to jest ta sama miłość, ten sam Jezus, który chce, żebyś był razem z Nim i razem ze wszystkimi, których On uważa za braci i siostry, żeby w tobie była Jego miłość, żebyś miał tą radość bycia co? Razem. Żeby wszystko inne traciło coraz bardziej na znaczeniu. Najważniejsze, że jesteśmy co? Razem. I widzicie, to są dzieła, o których mówi święty Jan na zakończenie. Że mówi, gdyby jeszcze głowę opisać, to cały świat nie pomieściłby czego?
Psiąg.
Bo to są dzieła, które Jezus dokonuje gdzie? W ludzkich sercach. I zobaczcie, uwierzcie mi, że ja na każdej konferencji, na każdej kazaniu mam do powiedzenia jedną rzecz. I kiedy próbuję wam ją opowiedzieć, to widzę, że mógłbym w ogóle nie kończyć. Uwierzcie mi, taką naturę mają rzeczy dotyczące tego, co się dzieje w nas na przestrzeni ducha. Że jak patrzysz na to, co Jezus robi w tobie, to tobie się wydaje to bardzo fundamentalne i prościutkie. Ja mam wrażenie, że ja wam powiem trzy zdania, będzie pokazanie. A potem jak próbuję opowiadać to, co wydaje mi się takie proste, jak próbuję to przełożyć na słowa ludzkie, to ciągle jestem niezadowolony, bo ciągle to jeszcze nie jest to. I ostatecznie nie chodzi o słowa, bo chodzi o to, żeby wejść w relację z Jezusem, zacząć to, co przeżywać. Zacząć się o to modlić, że do mnie to dotarło, że moje serce to zobaczyło, że moje serce w tobie to Jezus usłyszał. Żeś doprowadził mnie do takiego pogodzenia się ze sobą samym. Doprowadził mnie do takiego pogodzenia się z moim życiem, żebym we wszystkim zobaczył działanie Twojej miłości, Twoją obecność. I żeby to mi, Panie, wystarczyło, że Ty jesteś ze mną, że jesteśmy razem. I o to trzeba się co modlić.